Partnerem podcastu jest Teatr Wielki Opera Narodowa. Repertuar na nowy sezon już dostępny na teatrwielki.pl.
To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy z Mrozem o festiwalach muzycznych, jego najnowszym teledysku i o tym, co robił w pandemii.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Z tej strony Arek Gruszczyński, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Mrozu, słynny piosenkarz, kompozytor i celebryta.
Nie, no celebryta to na pewno nie.
Nie czuję się celebrytą?
Absolutnie. Jakoś wydaje mi się, że słowo celebryta jest pejoratywnie nacechowane i celebryta to chyba ktoś taki, kto według mnie raczej odcina kupony od swojej popularności, bardziej bywa na imprezach branżowych, pojawia się na ściankach. Tak to trochę widzę. Ja z tym mam niewiele wspólnego, jak praktycznie chyba nic. To, co ja robię na co dzień, to obecnie gram bardzo dużo koncertów i moje życie kręci się wokół studia.
Czyli nie fotografujesz się na ściankach?
Nie przypominam sobie, powiem szczerze, kiedy to ostatnio się wydarzyło. I raczej unikam, wręcz bym powiedział. Bardziej siebie postrzegam jako twórcę, bo jednak to jest, uważam, moja największa siła, zdolność do materializowania pewnych wizji, które są w mojej głowie, albo chodzenie za moją intuicją w studio i poszukiwanie brzmień, opowiadanie historii, bawienie się rytmem, melodiami, harmoniami. To jest moja pasja i zajawka, którą rozwijam od lat.
Widziałem na twoim Facebooku najbliższą trasę koncertową. To chyba jest trasa wakacyjna, tak? Letnia? Jest strasznie dużo koncertujesz, bardzo dużo tam jest miejsc, które odwiedzisz. Lubisz kontakt z publicznością? To jest dla ciebie ważne, żeby właśnie grać na żywo, być na scenie, być przed publicznością, przed żywymi ludźmi, a nie za pośrednictwem na przykład różnych internetowych narzędzi, tak jak to było jeszcze, przypomnę, półtora roku temu.
Tak, no powiem szczerze, że ja to kocham wręcz i nie ma lepszego uczucia, kiedy wychodzisz na scenę ze swoim składem, z którym jesteśmy naprawdę już zgrani znakomicie, bo mam za sobą mega utalentowanych muzyków, z którymi się rozumiem czasami nawet bez słów na scenie i dzieją się różne jakieś takie niespodziewane rzeczy, dodajemy jakieś smaczki, może nie na taką skalę jak James Brown, który spoglądał i machał ręką i wyrobiły się akcenty, ale zmierzamy w tą stronę, ale naprawdę nie ma nic fajniejszego niż tłum śpiewający z tobą, śpiewający twoje teksty i tą radość, którą wyzwalamy, czasami radość, czasami skupienie i na pewno takie zafascynowanie, ale moje koncerty w swoim założeniu mają jednak być energetyczne, momentami powiedziałbym rock'n'rollowe i chcemy, żeby ten koncert był no może nie jakąś imprezą wielką, ale rzeczywiście czymś takim, co na tyle zaabsorbuje słuchacza, że on wyjdzie pełen wrażeń takich pozytywnych, będzie pozytywnie nakręcony i na chwilę się odetnie od tego, co się dzieje dookoła i dajemy no taką muzykę z krwi i kości, tam wszystko gra na żywo, mamy skład taki rozbudowany, bo oprócz takich standardowych instrumentów jak perkusja, bas, gitara elektryczna, klawisze, pojawia się jeszcze sekcja dęta, saksofon i trąbka, która też śpiewa, chórki, no chłopaki i śpiewają i muszę powiedzieć, że też świetnie tańczą, no i też na perkusjonaria gra Bogusz Wekka, dusza naszego zespołu, i makongi, i bongi, i tamburyny.
Czyli dużo się dzieje na takim koncercie, na takiej scenie.
Dużo się dzieje, ale to też z mojego wyboru, dlatego że gatunek, który uprawiam, jest to taki miraż pomiędzy muzyką soul, starym R&B, rock'n'rollem i te aranżacje, które są na płytach, no mają te instrumentarium i żeby to było prawdziwe i to na scenie, no to musimy to odegrać, więc dlatego takie.
Zahaczyłem cię o tę pandemię, lockdowny. Już tak mało może o tym pamiętamy, bo żyjemy w trochę innej rzeczywistości teraz w 2022 roku. No ale w trakcie pandemii nie było koncertów, nie było występów na żywo, nie było festiwali. To też jest ciekawe, prawda, że przez te jedne wakacje w ogóle nie spotykaliśmy się na takich bardzo dużych, masowych wydarzeniach muzycznych. Nie tylko w Polsce, na całym świecie takich imprez nie było. Jak sobie wtedy radziłeś? Czy tęskniłeś za występami? Jak to u ciebie wyglądało?
To ma wiele odcieni, bo jakby początek był taki, że trochę było we mnie wyparcia i może pewnie też nie we mnie, że to za chwilę minie, że to jest jakiś tylko moment. I najpierw był żal, że spadają na jakieś koncerty, fajne wyjazdy, no ale wiemy, że za chwilę mamy kolejne i potem jak już sprawa robiła się poważna, no to trzeba było to zaakceptować i jakoś ten czas wykorzystać. Dla mnie to była dobra okazja do tego, żeby pracować nad materiałem.
Zamknąłeś się w domu, izolowałeś się, siedziałeś sam?
Po części tak, bo pracowałem sobie nad jakimiś utworami. Zresztą na pierwszy etap, to taki pierwszy etap w ogóle kompletowania materiału, który polega z reguły na tym, że szuka się różnych dróg i nagrywa się piosenki różne, jak najwięcej i potem dopiero po jakimś czasie ten materiał się krystalizuje i pewne numery odchodzą, a nowe dochodzą, a niektóre zostają, ale sprowokowałem parę takich sytuacji, typu wziąłem mój zespół w Bieszczady, mówią rzuć wszystko, jeść Bieszczady i tak żeśmy właśnie zrobili, bo nikt z nas nie grał, no to zorganizowałem taki super wyjazd, gdzie zamknęliśmy się na tydzień i z jakimiś takimi demówkami, które miałem, żeśmy sobie grali i tam nawet powstała jedna piosenka w ogóle od zera, pewnego fajnego poranka przy fajnej atmosferze, która się nazywa Betonowy Las. Jest druga na płycie, więc to było pierwsze wykorzystanie tego czasu.
Czyli w jakimś sensie ten moment lockdownów był twórczy, kreatywny.
No dla mnie był bardzo, bardzo był produktywny. Możemy rozmawiać o tych negatywnych aspektach, których wszyscy doskonale wiemy, ale wolałbym już z perspektywy patrzeć na te pozytywne rzeczy, jakoś afirmować dobre rzeczy. I z perspektywy powiem tak, że no dla mnie może takie wyhamowanie tempa, w którym żyję od wielu, wielu lat, to jest zdążenie z terminem, żeby oddać materiał do tłoczni, robienie teledysków, potem próby przed trasą, trasa i takie cykle no, trwają i trwają i to jest bardzo intensywne, więc taki odpoczynek wydaje mi się, że też był dobry, żeby pewne sprawy sobie i też jakieś prywatne może poukładać.
O tym też mówiła Olga Tokarczuk wielokrotnie, że ten moment pandemii był dla niej pewnego rodzaju błogosławieństwem, kiedy nie musiała nigdzie wyjeżdżać, nie musiała spotykać się ze swoimi czytelnikami i czytelniczkami. Zamknęła się w domu i czytała książki, ale też pisała nową książkę. I wtedy właśnie mogła się na tym skupić.
Zgodzę się z tym, chociaż powiem, że po jakimś czasie rzeczywiście okazuje się, że mój organizm się przyzwyczaił bardzo do tego, że jeżdżę i gram koncerty i jednak to jest jakąś solą mojego życia i potem brakowało mi bardzo tego kontaktu z publicznością, bo to zawsze jest taki strzał, nie wiem, no endorfin, no w ogóle no taki, coś takiego, co się buduje i daje ci drive'u do działania i później jak trochę nie wiadomo było, kiedy to wszystko się skończy, jak oglądałem sobie, no mam masę jakichś tam takich filmików z koncertów, jak na to patrzyłem, mówię, że to jest jakieś chyba science fiction i mówię, no jak to ma być już koniec, to naprawdę to było fajne życie, aż fajnie było, gdyby do tego wrócić.
No ale wróciłeś, koncertujesz.
Tak, no wróciliśmy i to tak powiem, że z przytupem, bo praktycznie wyprzedaliśmy całą nową trasę, tą klubową, którą żeśmy zagrali. No dzieją się fenomenalne rzeczy.
Masz wrażenie, że publiczność tęskniła za koncertami na żywo? Że dlatego ludzie tak chętnie teraz wykupują bilety, chodzą na koncerty, że to się wiąże z tym właśnie uczuciem tęsknoty?
Znaczy nie powiedziałbym, że ludzie wcześniej nie kupowali biletów, ale na pewno im tego brakowało, bo ile można siedzieć w domu, jednak koncert to pewnego rodzaju spotkanie ze znajomymi i pewna odskocznia od jakiejś rutyny życia.
No i też spotkanie z idolem.
No tak, pewnie z artystą, którego się słucha i którego chce się usłyszeć na żywo, to zawsze jest na pewno wydarzenie. Ja mówię to też jako z perspektywy fana, który też chodził na koncerty i chodzi. To zawsze jest takie wydarzenie inspirujące, które jeszcze przez miesiące, jak nie lata, w tobie rezonuje i do którego się wraca i w wspomnieniach i chce się wrócić i przeżyć to jeszcze raz.
Lato, festiwale, wiadomo, dużo tych festiwali będzie. Ty bierzesz udział, wystąpisz podczas festiwalu Letnie Brzmienia. Jak myślisz, dlaczego my w Polsce tak bardzo pokochaliśmy festiwale muzyczne? No, bo jednak, wiadomo, 10 lat temu czy 15 tych festiwali był jeden. Woodstock chyba tylko i festiwal piosenki w Kołobrzegu czy w Opolu. Ale tych festiwali jest bardzo, bardzo dużo. W każdym większym mieście to się dzieje już od maja do pewnie końca września. No i właśnie, dlaczego lubimy festiwale?
Nie wiem, o którym teraz festiwalu, bo jest parę takich festiwali, które trwają kilka dni, więc...
Pytam o zjawisko.
To jest na pewno fajny pretekst do tego, żeby wyjechać ze znajomymi. Jest to pewnego rodzaju trip, jakaś przygoda. Oczywiście jakby najważniejsza jest tutaj muzyka. Mam nadzieję, chociaż po moich obserwacjach, jak byłem na paru festiwalach, wydaje mi się, że czasami jest ważniejsza impreza od tej muzyki, ale ja jestem z tych i wierzę w to, że jednak ta muzyka jest tym magnesem, jednak festiwale sprawiają, że w jednym miejscu, w jednym momencie masz po prostu, no wiadomo, że line-upy są bogate, ale co najmniej, nie wiem, możesz z 4-5 swoich idoli zobaczyć i to jest super wydarzenie i to jeszcze wszystko jest skondensowane. Jest na pewno na takich festiwalach świetna energia, wszyscy są trochę tak jakby lewitowali tak z 10 centymetrów nad ziemią, no, uśmiechają się, jakby to przepełnia te miejsca wtedy radość, jakaś taka serdeczność, nigdy nie widziałem.
I to nie lewitują z powodu imprezy?
Raczej to jest ekscytacja już wynikająca ze spotkania, z tłumu, który jest żądny, tego czadu, który za chwilę poleci ze sceny. Zresztą słuchanie, obcowanie z muzyką na żywo, czy też, no nie wiem, jak hip-hopowa, no to puszczają to z deków, ale jednak usłyszenie tych piosenek nagle na takich ogromnych głośnikach, no to robi wrażenie, to wręcz jest też wrażenie fizyczne, bo ten dźwięk, no gdzieś tam dochodzi, ten bas nawet dociera gdzieś tam do trzewi, to jest... No coś, co no działa jak pewnego rodzaju wibracja, która przenika. No i no już pomijając tą całą aurę, o której wspomniałem właśnie, która się roztacza na festiwalach. No to jest niesamowita energia i wymiana po prostu uśmiechów. Czasami spotkania z ludźmi, ktoś przyjeżdża z innego miasta. Możemy się dopiero zobaczyć na tym festiwalu. Myślę, że jest też dużo znajomych, którzy... co roku po prostu mają taką tradycję, że wyjeżdżają wspólnie i wspólnie dzielą te fajne chwile.
Tak jak wspomniałem na początku, w trakcie lockdownów festiwale się nie odbywały. Czy ten czas pandemii w jakiś sposób zmienił festiwale, które teraz w tym sezonie się już rozpoczęły, będą? Jak myślisz?
Czy zmienił, to się okaże, jak jeszcze musimy je przeżyć, ale rok temu miałem okazję grać na Fest Festiwalu. Myślę, że jeden z lepszych koncertów w moim życiu, bo tam było dobre parę tysięcy pod tym namiotem, który się wypełnił calutki, a jeszcze nawet trochę ludzi wystawało. Potem to widziałem na jakichś takich zdjęciach z drona. No po prostu ludzie byli, na pewno są wygłodniali i mogą festiwale liczyć na większą frekwencję może rzeczywiście. No i też może się zmienia, wchodzi nowe pokolenie, tak, więc jakby...
Pokolenie Z, pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy wszystkich z pokolenia Z i to też wpływa pewnie na line-up takich festiwali. Mam na myśli te festiwale duże, które mają artystów zagranicznych, bo dostrzegamy tutaj dużo sceny też hip-hopowej, która jest teraz, no, dominuje, wydaje mi się, rynek muzyczny na świecie w ogóle. Trochę mi brakuje tej muzyki gitarowej i właśnie widzę tą tendencję, że jakby to gdzieś odchodzi. Kiedyś ta muzyka rockowa była, no, tą muzyką buntu i muzyką młodych, czyli za mojego jakby pokolenia młodego, no to rzeczywiście ten rap wchodził, ale on jeszcze był takim undergroundem, a teraz to już jest, no, muzyka, można powiedzieć, popowa prawie, że w swojej skali.
to, że publiczność i w ogóle my wszyscy Polacy i Polki tęsknimy za takimi wydarzeniami, no świadczy po prostu chyba też dobrze o nas, co? Że lubimy wychodzić z domu, lubimy przebywać z ludźmi, lubimy słuchać muzyki na żywo, lubimy oglądać wystawy. Byłem ostatnio na wernisażu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i tam były tłumy ludzi, tłumy, dzikie tłumy ludzi, którzy chcieli zobaczyć obrazy.
To jest przykład na to, jak no, kultura jest nam potrzebna i jak doceniamy coś wtedy, kiedy to tracimy, to jakby to już się...
Stara zasada, no właśnie.
Stara, zgrana zasada, która odnosi się w zasadzie do wielu aspektów naszego życia, no i jakby kultura, wydaje mi się, no jest jedną z ważniejszych sfer naszego życia i która rozwija, która pobudza naszą wrażliwość, działa też na jakąś wyobraźnię. Dla mnie muzyka to jest w ogóle świat wyobraźni i tak pewnie od tego gdzieś wychodziłem, że wymyślałem sobie jakieś światy, które potem chciałem jakby ubrać w piosenki. To jest bardzo fajna rzecz, mam na myśli tworzenie muzyki, że to jest no, taki świat dla tych, którzy są kreatywni i mają wyobraźnię i chcą sobie gdzieś tam odjechać, tworzyć. To jest dla mnie bardzo fascynujące i pasjonujące i to uwielbiam, ale to jest ta część studyjna, ta pierwsza, która jest też często taką niewiadomą, bo nie wiadomo, w którą stronę dany utwór często pójdzie, ale później jest ta część, powiedziałbym, mniej przyjemna, mam na myśli już rzeźbienie piosenek w studio, bo to jest taka praca żmudna, wręcz czasami rzemieślnicza i też okupiona terminami, gdzie robi się trochę bardziej nerwowo, ale potem przychodzi ta nagroda w postaci koncertów i naprawdę jakby sprawianie ludziom radość jest czymś fantastycznym.
No i teraz sobie wyobraźmy, że tych momentów nie ma, co nie? Że ta pandemia, lockdown to trwają i byśmy za 10 lat dopiero spotkali się wszyscy na koncercie, na szczęście tak nie jest.
Oj, dramat. No.
Powiedz, bo na początku czerwca wypuściliście teledysk do piosenki Za daleko. Piękny teledysk o bardzo letniej atmosferze. W teledysku widzimy starszą parę, małżeństwo być może, które na pomoście nad jeziorem urządza grilla, grilluje sobie wspaniale, ale jest to przede wszystkim opowieść o dziewczynach, które no właśnie, chyba się kochają. Lubią czy kochają?
Tego nie wiem, bo wiesz, to jest wizja reżysera. Klip powstał przy reżyserii Igora Ignacego Leśniewskiego. Igor to i wyreżyserował, i napisał super scenariusz. I powiem szczerze, że najpierw to miała być historia przyjaźni według tego scenariusza, który ja dostałem, czyli luźny wyjazd dziewczyn na wakacje z rodzicami.
No ale tam się dzieje coś więcej chyba, co? Między tymi dziewczynami.
Tak, i jak widać, materia wizualna też jest plastyczna i z tego, co opowiedział mi potem, bo mnie nie było na planie, ale to jest tak, że ta dziewczyna ma pewnego rodzaju lot od tego bardziej, za bardzo przyprawionego grilla, no i wpadła jej w oko inna koleżanka, tak, nawet i ona tutaj ją to manifestuje tym, że ją sobie narysowała, no i mają dziewczyny wspólną taką ucieczkę od tego protektoratu rodzicielskiego i...
Ale też może ucieczkę przed, wiesz, jakby ten teledysk ogląda się w takim konkretnej sytuacji społeczno-politycznej, jednak żyjemy w kraju, w którym no i jakby te nastroje homofobiczne i sygnały, które wysyła i władza, i kościół, i społeczeństwo, no dla mniejszości seksualnych nie napawają jakimś optymizmem.
To prawda i właśnie w tych obecnych czasach moim zdaniem jakby to takie obrazki nie powinny nikomu go dziwić, jakby to dla mnie to jest, nie jest nic nadzwyczajnego, powiem szczerze, bo to już jesteśmy w XXI wieku, jesteśmy w Europie.
Jak mówił Justin Trudeau, mamy 2022 rok, więc może już byśmy sobie opuścili trochę.
Świat jest kolorowy, świat jest pełen różnych większości, mniejszości, jakby.
No dobra, ale ja to wszystko rozumiem, świat pełen kolorów, Ale szczerze mówiąc, to ja nie kojarzę takich teledysków, które powstałyby w Polsce i występowałyby w niej takie nieheteronormatywne pary. A przypomnę, że jak niedawno pewna duża sieć sklepów jubilerskich wypuściła reklamę, w której para dziewczyn się do siebie przytulała, może nawet się całowała, już nie pamiętam szczegółów, no to wybuchła potężna awantura i TVP postanowiło wycofać tę reklamę ze swojej stacji, więc to nie jest takie chyba jasne dla wszystkich, co?
No nie jest, ale ja bym chciał, żeby już jakby w obecnych czasach było i jakby może ja żyję w swojej bańce pełnej tolerancji i zrozumienia i ten klip, fajnie, że Igor coś takiego przemycił, bo powinniśmy jakby pokazywać, że to się dzieje i nikt nie powinien się na to oburzać i powinien to tolerować. Ja uważam, że no, ja jestem też ze środowiska takiego, wychowany jestem na osiedlu we Wrocławiu, gdzie dużo było takiego, powiedzmy, kibicowskiego środowiska. No.
Śląsk-Wrocław, rozumiem, tam u was?
Mhm. Tak, tak, Śląsk-Wrocław, tam no, generalnie no, mocno jakby konserwatywny to był klimat. Moje przekonania pewnie też były kiedyś takie i ja dopiero dojrzałem pewnie do tej tolerancji albo do zrozumienia, że taki jest świat. I w tym momencie pewnie ten klip też jest jakąś manifestacją mojej dojrzałości, że jakby dla mnie to jest jak najbardziej okej i powinniśmy stawiać się za tymi, którzy są gdzieś dojeżdżani w mediach i stawiani gdzieś w jakimś szarym kącie. Wszyscy powinni czuć się przede wszystkim w naszym kraju swobodnie i czuć się bezpiecznie i tak powinno być.
To pięknie też, że ten teledysk wypuściliście w czerwcu, czyli w miesiącu równości, w miesiącu, w którym odbywa się i Parada Równości.
Powiem ci szczerze, że nawet ja nie wiedziałem, że jest jakby taki miesiąc, dopiero potem to chyba mi moja menadżerka Ania, więc w zasadzie muszę podziękować tutaj Igorowi, reżyserowi, który gdzieś jakby, bo z tego co on mi powiedział, to po prostu trochę to wyszło spontanicznie i dziewczyny polubiły się na tym planie i trochę jakby dały się oddać tym emocjom i może tak po prostu miało być i chyba ten timing jest może trochę przypadkowy, ale jednak no bardzo celny, więc jakby to jest jakaś taka wartość dodana do tego klipu. To jest bardzo dobry przekaz, ale zarazem jakby ja chciałem oddać jakby kolor tej piosenki, który jednak nie chciałbym go, tej piosenki, po prostu definiować i jakby interpretować tylko w jeden sposób, bo ta piosenka w ogóle, ja śpiewam o czymś innym, znaczy wydaje mi się, że z Witem śpiewamy o jednym, ale zostawiam, nie chcę może zdradzać tej interpretacji, ale...
Ale to piękne i wspaniale, że każdy sobie interpretuje tę piosenkę po swojemu i widzi tam różne obszary. Sam wspomniałeś, że tworzenie muzyki i słuchanie muzyki wiąże się z wyobraźnią, więc super, że ta wyobraźnia w nas działa.
Dokładnie i właśnie to jest super, że tekst, o czym się opowiada, my mamy pewną intencję z Witem, każdy opowiada swoją historię, słuchacz słuchając samej piosenki może wysnuć swoje wnioski i z czymś to skorelować ze swoim życiem i tak dalej, z jakimiś swoimi wyobrażeniami i bardzo lubię to, że jak pojawia się teledysk, on dodaje jeszcze jakiegoś trzeciego wymiaru i nie jest taki oczywisty. I to jest kolejna jakaś super interpretacja i dzięki temu możemy o tych ważnych rzeczach sobie porozmawiać, więc to jest no, piękno sztuki artyzmu, bo tutaj uważam, że twórcy tutaj wideo to są artyści, którzy mają piękny zmysł, no i do tego, żeby coś ładnie uchwycić, pokazać emocje, tutaj jeszcze tak nadmienię, że teledysk był kręcony na taśmie, na czym mi też zależało, że był ten taki vintage'owy look, ja lubię, zresztą robię taką muzykę, która ma posmak taki oldschoolowy, więc jestem bardzo z tego zadowolony i polecam wszystkim obejrzeć do końca, bo na końcu można się uśmiać.
Można, to prawda. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Mrozu, piosenkarz, autor tekstów, jak się okazuje, twórca tekstów, twórca muzyki i nie celebryta.
Nie celebryta.
Dzięki za rozmowę.
Dzięki. Pozdrawiam.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Partnerem podcastu jest Teatr Wielki Opera Narodowa. Repertuar na nowy sezon już dostępny na teatrwielki.pl.